Lektury Paranormalium.
Dziś w Radiu Paranormalium zaprezentujemy fragment książki, która na pewno spodoba się osobom zainteresowanym tematyką doświadczeń z pogranicza śmierci, życia po życiu i reinkarnacji. Będzie to wydana w 1982 roku książka Leszka Szumana Życie po śmierci. Książkę tę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Nieprzyjemne wrażenie sprawia osobie sensytywnej dłuższe wpatrywanie się w lustro, szczególnie jeżeli będzie to lustro stare, pokryte związkami rtęci, a nie srebrem jak lustra nowoczesna. Każda osoba sensytywna nie znosi panicznie w nocy kwiatów w swym pokoju, nawet i wówczas, gdyby to były przyjemnie pachnące rośliny doniczkowe. Kiedy nadchodzi pełnia księżyca, sensytywnie śpią źle, chociaż na dworze żadnego ujemnego oddziaływania ziemskiego satelity nie odczuwają. Sensytywni nie lubią przegrzanej atmosfery w pokojach. Punkt ten jest jednak sporny. W krajach tropikalnych na przykład, gdzie upał jest sprawą dnia powszedniego, osobom medialnym on nie przeszkadza. Osoby sensytywne instynktownie nie lubią jadać tłusto. Także nie lubią one ostrych potraw. Wolą potrawy z niewielką ilością cukru. Lubią natomiast to, co kwaśne, a także chrzan, rzodkiew, pomarańcze. Jeżeli chodzi o ilość, nie spotyka się tu żarłoków. Jadają stosunkowo mało, nie przykładając szczególnej wagi do wykwintności posiłku. Nie lubią potraw gorących, wolą zjeść obiad nawet niezbyt ciepły. Ryby są także przez te osoby potrawą bardzo lubianą. Tak zwany kamienny spokój, posągowość są u osób sensytywnych nie do pomyślenia. Są oni ruchliwi i żywi, nie mają w sobie wewnętrznego spokoju. Także nie mogą utrzymać przy sobie w spokoju rąk. Ich ruchy bywają często bezcelowe, niczym nieuzasadnione, nerwowe. Nie znoszą niczego, co ich uciska, a więc ciasnych kołnierzyków, ciasnowych butów, zbyt mocno zapiętych pasków, niedopasowanych rękawiczek. Większość sensytywnych osób lubi wysuwać w nocy nogi spod kołdry. Oczywiście, kiedy w pokoju jest względnie ciepło. U osób medialnych często spotyka się jako dolegliwość brak czucia w palcach, co niejednokrotnie przenosi się nawet na całą rękę. Dla kobiet sensytywnych swoistą udręką jest czesanie się. Dlatego też wiele z nich woli nosić krótkie włosy. Czesanie wywołuje bowiem bóle głowy. Także nakładanie pończoch jest nieprzyjemne, jak również mycie rąk i ramion długimi pociągnięciami dłoni. Mycie samych dłoni nie ma znaczenia, nie jest niemiłe. Wszelkie ruchy wirowe, wahadłowe podczas przejażdżki łodzią, na karuzeli, tańca i temu podobne są dla osób sensytywnych nie do zniesienia. Nawet nie lubią na to patrzeć. One to jako pierwsze zapadają na morską chorobę. Także denerwuje je wszelki bezustanny monotonny ruch, jak ruchy koła, wahadła zegara, bębnienie palcami po blacie stołu, chodzenie osób w małym pokoju tu i tam. Irytuje je też wszelka jednostajność, nawet otoczenia lub krajobrazu. Ciekawa jest reakcja osób sensytywnych na barwy. Nie lubią one na przykład barwy żółtej, natomiast przyjemnie odczuwają barwę niebieską. Reakcja na barwy to jedna z najbardziej charakterystycznych cech właściwych osobom medialnym. Na pewien stopień medialności osoby mogą wskazywać także takie objawy jak niczym nieuzasadnione bóle głowy spowodowane drobnym podnieceniem, bóle żołądka niby bez powodu oraz różne stany kurczowe. Także jednostronne migreny są podejrzane. Można spotkać osoby, które wręcz wyczuwają czyjąś chorobę. Po prostu widzą, że ktoś jest niezdrów, chociaż pacjent sam nie odczuwa żadnych dolegliwości. Niektóre osoby o kwalifikacjach medialnych wyczuwają zmianę pogody. Nie mam tu na myśli strzykania w kolanach u osób w podeszłym wieku. One po prostu wiedzą, że niebawem nadejdzie jakaś atmosferyczna zmiana. I to także jest jednym z objawów sensytywnej wrażliwości. Innym przejawem sensytywności jest również pewna wzmożona receptywność. Coś, co moglibyśmy nawet nazwać przeciwieństwem gruboskórności lub braku nerwowej reakcji. I tak na przykład na wystrzał z pistoletu w pobliżu inaczej zareaguje człowiek normalny, a inaczej osoba sensytywna. Jedną z cech osób medialnych, oczywiście nie zawsze spotykanych, jest łatwość odpowiadania rymami, mówienie skrótami myślowymi, posługiwanie się w rozmowie zdaniami niepełnymi. Osoby sensytywne natychmiast i wręcz doskonale wyczuwają osoby sympatyczne, życzliwe im. Wszelkiego rodzaju komedianctwo, udawanie, maskowanie się chybia celu w kontaktach z osobą sensytywną. Ta ostatnia bowiem z miejsca wyczuwa, z kim ma do czynienia. Nie da się więc oszukać, okłamać lub zwieść. Pobudliwość, subtelność, delikatność uczuć to cechy właściwe dla osób sensytywnych. Zmienność humoru, nastroju, labilność – wszystko to składa się na wiodącą charakterystykę osobowości medialnej. Sprawą badacza jest natomiast bystra obserwacja i różniczkowanie opisanych wyżej cech. Człowiek normalny, zacierając ręce, nie odczuwa nic szczególnego. Osoba sensytywna ma wrażenie, że tylko lewa ręka robi się cieplejsza od zacierania. Czuje także lekkie mrowie w lewej dłoni. Jest to prosta i niezawodna próba, którą każdy może sam ze sobą przeprowadzić bez pomocy osób postronnych. Składanie rąk do modlitwy osoby medialne odczuwają jako czynność nieprzyjemną. Nie lubią także zaciskania dłoni w pięści. Składanie rąk czubkami palców jest przyjemne tylko w pierwszych chwilach doświadczenia. Uczucie to jednak szybko przemija. Osoby sensytywne nie mogą się przez dłuższą chwilę podpierać rękami, opierając je o biodra. To samo dotyczy opierania głowy o ręce. Także zakładanie rąk odczuwają nieprzyjemnie, podobnie jak opieranie stóp jedna o drugą lub zakładanie nóg. Sposobów sprawdzenia czyjejś sensytywności przy pomocy tzw. pociągnięć magnetycznych jest mnóstwo. Są one jednak nieco bardziej skomplikowane. Wybierzemy więc tylko takie, które są najprostsze i wykonalne przez każdego. Jeżeli przy osobie sensytywnej usiądzie osoba sympatyczna i z nią psychicznie harmonizująca, posiedzi tak przez kilkanaście minut, a potem nagle wstanie i odejdzie, to osoba sensytywna odczuje psychicznie to jako jakieś przykre rozstanie się. Innym mało znanym sprawdzianem jest powinowactwo do kierunków świata. W tym celu, posługując się kompasem, ustawiamy w pokoju cztery fotele, kolejno plecami na wschód, zachód, południe i północ. Sprawdzanemu każemy kolejno siadać w fotelach i powiedzieć, w którym czuje się najlepiej. Osoba sensytywna wręcz z odrazą usiądzie w fotelu ustawionym tyłem do kierunku zachodniego. Najlepiej czuć się będzie w fotelu, gdzie za swoimi plecami będzie miała północ. Dlatego też w starych kościołach, o czym już wspominałem, gdzie wejście jest od strony zachodniej, a ołtarz od strony wschodniej, osoby sensytywne stojąc twarzą do ołtarza, a tyłem do wejścia zachodu, czują się bardzo źle. Jeżeli się zdarzy, że w kościele ktoś zemdleje, to będzie to z pewnością osoba wybitnie sensytywna. Do cech ogólnych, na które zwracamy niewiele uwagi, należą wszelkiego rodzaju reakcje uczuciowe na impulsy, nieraz nawet błahe. Tam, gdzie osoba niesensytywna będzie zachowywała obojętny spokój, jak kapitan statku pasażerskiego podczas gwałtownej burzy na morzu, tam sensytywny osobnik będzie reagował przewrażliwieniem, przerażeniem, zdenerwowaniem, podnieceniem, a nawet niepoczytalnymi pozornie odruchami. Przeciętnemu człowiekowi pochodzenie owocu, który ma spożyć, jest obojętne, byle był świeży i czysty. Natomiast osoby sensytywne stanowczo bardziej wolą wiśnię lub truskawkę osobiście zerwaną, niż zakupionego w sklepie warzywnym banana. Każdy przedmiot wydziela pewne promieniowanie, lecz nie dla każdego jest ono widoczne. Badania w tym kierunku są bardzo proste. Wprowadza się medium do ciemni fotograficznej lub dowolnego pomieszczenia, gdzie panują całkowite ciemności. Po pewnym czasie, kiedy medium przyzwyczai oczy do braku oświetlenia, będzie widzieć aury różnych przedmiotów. Nieraz takie przyzwyczajenie się może trwać do godziny czasu. Ważne jest, aby nawet najmniejszy promyk światła nie przedostawał się do naszego pomieszczenia z zewnątrz. To daje się stwierdzić dopiero po jakimś czasie, gdy oczy przyzwyczają się do ciemności. Osoby bardzo sensytywne aurę przedmiotów widzą już po 5 minutach. Wybitne media widzą na przykład ludzką aurę nawet przy świetle dziennym. Po większej ilości doświadczeń, czyli tak zwanej praktyce i zaznajomieniu się ze znaczeniem barw aury, potrafią one na podstawie barwy ustalić, czy i na co dana osoba choruje, w jakim jest nastroju psychicznym, jakie są jej tendencje psychiczne, a także na przykład, czy pacjent ma zainteresowania parapsychiczne, seksualne, w jakim jest nastroju w chwili badania i temu podobne. Na temat koloru emanacji aury u człowieka i jej interpretacji istnieje bogata literatura. Najprostszym sposobem stwierdzenia medialności zastosowanym na początku naszego wieku przez doktora Juliana Ochorowicza było wykorzystanie w tym kierunku igły kompasu. Osoba silnie medialna, względnie jak kto woli sensytywna, z łatwością potrafi odchylić igłę magnetyczną, zbliżając do niej wskazujący palec. Znany niemiecki parapsycholog, dr Quede, miał też własny sposób sprawdzenia czyjejś medialności. Jak mówił, należy w tym celu zbliżyć palce swojej ręki do palców osoby badanej na odległość mniej więcej 5 mm. Aby uniknąć drgań, osoba badana kładzie swą rękę grzbietem na kolano badającego. Osoby sensytywne poczują niebawem w palcach lekkie mrowie. Próbę należy przeprowadzić przy świetle przyćmionym, nigdy w świetle słonecznym. U osób bardziej sensytywnych mrowie sięga w okolice dłoni, a nawet dochodzi do łokcia. Im bardziej jest ktoś sensytywny, tym bardziej nadaje się do doświadczeń spirytystycznych, medialnych i parapsychicznych, o czym będzie mowa dalej. Na zakończenie rozdziału podaję już kompletny tekst testu na medialność osoby badanej. Pytanie pierwsze. Jak osoba sypia? Spokojnie czy niespokojnie? Czy się odkrywa podczas snu, nieświadomie zrzucając kołdrę na podłogę? Pytanie drugie. Czy może spokojnie spać z kimś obcym razem w jednym łóżku? Pytanie trzecie. Czy w dużym towarzystwie lub innym skupisku ludzi czuje się dobrze i swobodnie? Pytanie czwarte. Czy chętnie poda komuś prawą dłoń i czy miewa przy tym uczucie nieprzyjemne? Pytanie piąte. Czy jest jej obojętne, w której ręce trzyma monety srebrne lub miedziane? Pytanie szóste. Czy odczuwa nieprzyjemne wrażenie, stojąc przed starym, pokrytym rtęcią lustrem? Pytanie siódme. Jeżeli oprze ręce o betonową ścianę, czy czuje, że każda z rąk wyczuwa inną temperaturę powierzchni? Pytanie ósme. Czy toleruje w nocy kwiaty w swej sypialni, nawet wówczas, gdy przyjemnie pachną? Pytanie dziewiąte. Czy lubi jadać rzeczy tłuste, słodkie, kwaśne? Pytanie dziesiąte. Czy mówi przez sen? I pytanie jedenaste. Jakie wrażenie na niej wywołują barwy? Który kolor woli? Żółty czy niebieski? To są pytania zasadnicze. Mogą one wykazać pewne odchylenie u różnych osób, spowodowane określonymi przyzwyczajeniami. Lecz tendencja powinna zostać zdecydowanie zarysowana. Sposoby kontaktowania się z zaświatem. Wirujące stoliki. Jednym z łatwiejszych sposobów nawiązywania kontaktów z istotami nie z naszego świata są doświadczenia z wirującymi stolikami. Jest to sposób wielokrotnie wyśmiewany przez ignorantów, lecz w wielu wypadkach skuteczny. W tym celu najlepiej posługujemy się niedużym, okrągłym, lekkim stolikiem. Ale gdy zespół uczestników jest odpowiednio dobrany, a ktoś z obecnych ma kwalifikacje medialne, wielkość stołu nie ma znaczenia. Wszak i z ciężkimi, dębowymi stołami osiągano nadzwyczajne wyniki. Ilość uczestników nie powinna przekraczać 6 osób, a najmniejsza liczebność zespołu to 3 osoby. Oczywiście ktoś spoza zespołu powinien siedzieć na uboczu i prowadzić protokół. Światło powinno być silnie przyćmione. Najlepiej, kiedy w kącie pokoju pali się żarówka ciemniowa, ciemnoczerwona. Wskazane jest także, aby w pokoju znajdowało się jakieś naczynie z wodą. Pomocną jest również przytłumiona, poważna muzyka. Może być nadawana z taśmy magnetofonowej. Z osób w danym dniu wyczerpanych seksualnie wielkiej pociechy nie będzie. Przy stole siadają na przemian kobieta i mężczyzna. Kładą ręce na stole. Dłonie rozstawione tak, iż dotykają się małe palce z palcami sąsiada. Kciuki własne stykają się. W ten sposób tworzy się jakby łańcuch. Jeżeli medium ma wysokie kwalifikacje, nie potrzebuje czerpać cudzej energii. Nie wolno wywierać nacisku na stół. Ręce należy trzymać lekko i swobodnie. Niedopuszczalne jest zakładanie nogi na nogę. Należy powiedzieć otwarcie, iż dawniej, kiedy nie było oświetlenia elektrycznego, doświadczenia udawały się łatwiej. Dziś zaśmiecenie atmosfery różnymi prądami elektromagnetycznego spektrum działa ujemnie na eksperymenty spirytystyczne. Magnetofon nie musi grać przez cały czas. Wystarczy, że będzie czynny przez pół godziny. Dozwolone są rozmowy na tematy poważne, prowadzone półgłosem. Sprzeczki są niedopuszczalne. Może się zdarzyć, iż któraś z osób obecnych jest silnie medialna i wpada sama w trans, co można także nazwać snem somnambulicznym. Wówczas czekamy spokojnie, co się będzie działo dalej. Zaś łańcuch rąk można przerwać. Kiedy zespół jeszcze nie jest ze sobą zgrany, może się zdarzyć, iż przez dłuższy czas nie dzieje się nic. Czasem trzeba czekać pół godziny, a nawet dłużej. Nie należy się tym zniechęcać. Doświadczenia można powtórzyć po kilku dniach. Nie jest wskazane, gdy eksperymenty się udają, powtarzać je częściej niż 2 razy w tygodniu. Wyczerpują one medium i mogą mu zaszkodzić. Choroby nerwowe nie są później rzadkością, a pamiętajmy, iż nasza współczesna medycyna nie potrafi leczyć takich schorzeń i stanów, ba, nawet ich nie rozumie. A wszelkie próby leczenia mogą tylko zaszkodzić choremu. Przy jakichkolwiek objawach typu stukanie, szum skrzydeł, szuranie, szelesty jakby gniecionej gazety należy obserwować, czy któryś z uczestników zebrania nie zasypia. Nim zespół przystąpi do doświadczeń, należy obrać kierownika całego przedsięwzięcia, aby później nie było zamieszania. Seans powinna prowadzić osoba co najmniej w tych zagadnieniach oczytana. Nieraz nawet kilkakrotnie powtarzane seanse nie dają żadnych wyników. Nie należy się tym zniechęcać. Spotkania, o ile sytuacja na to pozwoli, w tym samym składzie można wtedy powtarzać 2, a nawet i 3 razy w tygodniu. Seansów nie należy nadmiernie przedłużać, kiedy już się za pierwszym razem osiągnie zadowalające rezultaty, choćby to było tylko stukanie w stół, szafę, ścianę i temu podobne. Kierownik musi ustalić, jakie kwalifikacje ma medium i która z osób obecnych na spotkaniach ma kwalifikacje medialne. Najłatwiejsze i najmniej skomplikowane jest porozumiewanie się za pomocą stukania. Na początek można się umówić, że jedno stuknięcie oznacza tak, a 2 stuknięcia nie. Oczywiście wychodzimy z założenia, że uczestnicy są uczciwi i nikt stolikowi nie pomaga. Stolik sam powinien unosić się, bez względu na jego wagę, i pochylać w jedną stronę. Dobre do tego celu są stoliki na 3 nóżkach. Niestety dziś już niespotykane. Czasem miewają takie stoliki dziadkowie lub salony desy. Można także poprosić, aby stukanie odbywało się w stół, bez poruszania jego nóg, albo w szafę lub gdzie indziej. Będzie to nawet wiarygodniejsze. Ważne jest także, iż na seanse na ogół przybywają z tamtego świata istoty o niższym poziomie, lub powiedzmy to oględniej, typy bardziej przyziemne, interesujące się naszą rzeczywistością. Często, gdy mamy do czynienia z wybitnym medium, istoty wcielające się w nie twierdzą, że mają do spełnienia coś, jakby misję uświadamiającą. Wspominają o tym znakomici parapsychologowie angielscy Oliver Lodge i William Crookes. Bardzo często miewa się do czynienia z kpiarzami, łobuzerią, gadłami i ćwierćinteligentami. Niedoświadczonym, łatwowiernym eksperymentatorom przedstawiają się takie istoty jako święci, duchy osób wybitnych lub sławnych w historii ludzkości. Prymitywnym sposobem porozumiewania się jest wystukiwanie liter alfabetu. Trwa to dłużej, lecz jest łatwe do notowania. W takim wypadku ktoś z obecnych spoza łańcucha siedzi blisko czerwonej lampy i zapisuje na kartce papieru wystukiwane litery. Jeżeli istoty z tamtego świata potrafią się zmaterializować, co w dużym stopniu uzależnione jest od kwalifikacji medium, uzyskujemy bardzo szerokie możliwości eksperymentowania. Opisy takich doświadczeń znajdziemy w książce pułkownika żandarmerii Norberta Okołowicza pod tytułem Wspomnienia z seansów z medium Frankiem Kluskim, wydanej w roku 1926 przez warszawską księżnicę Atlas. Niestety, dziś osobiście znam nazwisko tylko jednej osoby w Polsce, która mogłaby być dobrym medium. W wypadkach pełnej materializacji, co się zdarza niezwykle rzadko, zjawa pożycza sobie tak od medium, jak i od innych osób obecnych na seansie, tkaniny do utworzenia własnego ubioru. Swe ciało tworzy zaś z ciała medium. Doświadczenia wykazały, iż medium w momencie materializacji traci na wadze tyle, ile waży zjawa. Tkaniny pożyczone od obecnych oddaje zjawa poniszczone i zabrucone. Tak więc zdarza się, że ktoś przyszedł na posiedzenie w nowym garniturze, sukience, a wychodzi z niego w zużytym ciuchu. W latach 70. ubiegłego stulecia tak Stany Zjednoczone, jak i Wielką Brytanię ogarnął istny szał urządzania seansów spirytystycznych. Sprzyjało temu pojawienie się wielu bardzo znamienitych mediów. Obszerną literaturę na ten temat pozostawił po sobie m.in. Amerykanin, profesor Hyslop. W zależności od kwalifikacji medium oraz od poziomu kulturalnego zjaw, seanse odbywają się na różnym poziomie. Pod tym względem trzeba być przygotowanym na różne niespodzianki. Jeżeli któraś z osób obecnych na seansie wpada łatwo w trans, stan ten objawia się ciężkim oddechem, charczeniem i drgawkami, co może przerazić obecnych. Kierownik seansu musi być na taką ewentualność przygotowany i nie wolno mu tracić głowy. Cokolwiek się stanie, medium będące w transie o niczym nie wie. Wybitne media o szczególnych właściwościach sensytywnych nie potrzebują do zapadnięcia w trans niczyjej pomocy. W licznych wypadkach istoty pragnące zmaterializować się żądają dla medium osobnej kabiny, tak zwanego gabinetu. Jest to zasłonięty kąt pokoju, gdzie stoi fotel, na którym siada medium. Lecz są to problemy indywidualne, które wyjaśniają się same. Najsławniejszym medium amerykańskim XIX wieku była pani Piper. Napisano na jej temat szereg interesujących publikacji książkowych. Na seansach z jej udziałem zjawiało się kolejno po kilkadziesiąt zjaw. W Europie znanych mediów było kilka. Eusapia Palladino, Gina Lazzara, Franek Kluski, Jan Guzik, Daniel D. Holm. Najsławniejszym medium i jasnowidzem niemieckim był urodzony w Opolu Max Mycke. Sławne na naszym kontynencie były jego występy w salonach gier w Monte Carlo, gdzie głośno przepowiadał wygrane numery. Oczywiście z tego nie korzystał. Ta zasada obowiązuje wszystkich. Zresztą Mycke przepowiadał wygrane numerki dopiero wówczas, gdy krupier zawołał «Rien ne va plus», czyli «Już nie wolno obstawiać» i kulka została rzucona w przeciwnym kierunku do biegu tarczy. W ostatnich 100 latach w Europie odkryto ponad 50 znamienitych mediów. Jako ciekawostkę można podać informację, że wszystkie osoby o wysokiej medialności mają bardzo podobne do siebie horoskopy. Mają również identyczne, bardzo rzadko spotykane cechy charakteru. Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment wydanej w 1982 roku książki Leszka Szumana Życie po śmierci. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium.
Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl. www.radioparanormalium.pl.